Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak brzmi najkrótsza forma Ewangelii, jaką można komukolwiek, gdziekolwiek przekazać. Bóg ukochał świat. Jeśli mielibyśmy dzisiaj powiedzieć o Wielkim Piątku, nie byłoby Wielkiego Piątku bez miłości. Nie byłoby dzisiaj mowy o Jezusie Chrystusie, gdyby tak Bóg nie ukochał świat, to znaczy nas. Tak naprawdę fundamentem pod to, co wydarzyło się w Wielki Piątek, jest miłość. Miłość do Jezusa. Miłość, jaką darzy Ojciec Syna i Syn Ojca. Ale co więcej, przecież to Bóg stworzył świat. Kto dzisiaj w to wątpi, ten ma problemy. Problemy z czym? Ze znalezieniem sensu i celu w życiu. Biega, szuka, kołacze, pyta, chodzi na różne szkolenia, pytając, prosząc, gdzie znajdę cel w życiu. Prosta odpowiedź. Zacznij szukać od pewnego wiersza. Zacznij szukać od miłości. Zacznij szukać od tego, że stworzony zostałeś na wzór i podobieństwo Boga. Do czego? Do miłości. Ponieważ Bóg chce kochać. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Bóg stworzył mnie i ciebie po to, żeby obdarzyć mnie swoją miłością. I ciebie też. Amen. Kropka. Tak brzmi kazanie. Bóg po to nas stworzył, ale my dobrze wiemy, że coś poszło nie tak. My wiemy o tym, że w pewnym momencie tak było dobrze nam, że postanowiliśmy zaeksperymentować. Postanowiliśmy wyjść poza ramy Bożej miłości. Miłość ma ramy? No tak, trzeźwe myślenie. Nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko możemy doświadczać. Nie wszystkiego, a przede wszystkim nie po tym, kiedy w pewien sposób odrzuciliśmy miłość Boga. Ciekaw jestem, czy ktoś z nas tego nie zrobił w życiu. To dlatego tu jesteśmy. Ponieważ kiedy sięgamy do naszego życiorysu, to możemy zobaczyć, że był czas bez Boga. Chociaż ci, którzy żyją od dzieciństwa w rodzinie chrześcijańskiej, oni mówią, ale ja to wszystko znam. Bardzo często słyszę tak od ludzi, którzy już mają po 30 lat, którzy od małego, od szkółki niedzielnej wyrastają w kościele i on dobrze i doskonale zna każdy tekst, ponieważ od dzieciństwa tego słucha. Ale i oni również w swoim życiorysie, kiedy składają świadectwo, mówią, był czas bez Boga. Dlaczego? Bo każdy z nas ma własną odpowiedzialność odpowiedzieć na miłość Boga. Niestety uczymy się w życiu zarówno i dobrych, i złych nawyków. Złym nawykiem jest odtrącanie miłości. Złym nawykiem jest odtrącanie, kiedy ktoś wyciąga do nas rękę. Złym nawykiem jest nie słuchać i robić po swojemu. Szczególnie wtedy, kiedy mówimy o tym, że inni będą cierpieć. Złym nawykiem w życiu człowieka stało się odtrącanie Bożej miłości. Doprowadziło nas to do Sodomy i Gomory. Doprowadziło nas to do wieży Babel. Doprowadziło nas to do potopu w dniu, kiedy Noe budował arkę. Doprowadziło nas to do tego, że przyczyniliśmy się, nie wiem czy ty, ja już wiem o tym, że tak, Do tego, że ponad 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty z powodu moich win i z powodu mojej grzeszności i mojego nawyku odtrącania miłości Boga. Ja to wiem. I stoję tutaj w pełni tego świadomy, że gdyby nie Bóg, mnie by tu nie było. Gdyby nie Boża Ewangelia, mnie by tu nie było. Gdyby Jezus Chrystus, mnie by tu nie było. Ciebie? Tak brzmi najkrótsze kazanie. To dzięki Jezusowi Chrystusowi. Każdy z nas, kto wejrzał w siebie, jest świadomy, dlaczego tu przyszedł. Niekiedy. Na samym początku bywa to zwykła ludzka ciekawość. Ale po pewnym czasie, kiedy zaczynamy doświadczać Bożej miłości, okazuje się, że nie chcę przychodzić już ze względu na to, że tam ludzie się uśmiechają, że tam ludzie podają sobie ręce, że nie mam przekleństw i że pijemy dobrą kawę, jedzą pyszne ciastko, ale przychodzimy, ponieważ w głębi serca czujemy się winni tego czasu, kiedy żyliśmy bez Boga. I kiedy mielibyśmy mówić, co sprawiło, że Jezus Chrystus zawisł na krzyżu? Miłość Boga. Przecież to Bóg, Ojciec, chciał, żeby Jego Syn umarł. A skoro tak jest, to Syn mówiąc, moja wola, lecz Twoja wola jest ważniejsza. Więc Jezus Chrystus co zrobił? Uczynił z woli Boga dla Niego swoją własną. Patrząc na nas, oddając za nas swoje życie, widział kogoś innego. To znaczy? Kiedy ja widzę swój obraz sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu już lat, byłem zagubiony. Nie lubiłem rozmawiać o Jezusie. Nie czytałem Biblii. I popełniałem w życiu niemało błędów. Nie wiedziałem nawet, którą szkołę wybrać. Nie wiedziałem, czy być mechanikiem, czy koszykarzem. Zagubiony młody chłopak. Kiedy usłyszałem o Jezusie, rozwiało mi się jedna podstawowa wątpliwość. Co ze mną będzie? Gdzież to ja trafię? Pamiętam sytuację, w której mój kolega wspiął się na wysoki komin i z niego skoczył. Oddał swoje życie. Każdy z nas dziwił się, po co? Oddał życie sam za siebie. Ktoś, kto myśli, zastanowi się, czy jego śmierć coś mu da? Czy może człowiek umrzeć sam za siebie, żeby żyć z Bogiem? Kiedy czytam Biblię, zacząłem odkrywać i odpowiadać sobie na pytania, na które nie wiedziałem, nie znałem odpowiedzi. Przecież nie byłem po tamtej stronie. Ale Bóg w swojej łaski zaczął prostować moje ścieżki i zobaczył, że ja nie muszę skakać ani z mostu, ani wskakiwać pod autobus, a nie robić sobie żadnej krzywdy, żeby zasłużyć, żeby wykonało się, żeby uzyskać przychylność Boga. Widziałem wielu ludzi w swoim życiu, którzy nie we właściwy sposób podchodzili do przypodobania się innym. Zamiast być pomocą, byli przeszkodą. Zamiast budować, niszczyli. W ten sposób chcieli zwrócić na siebie uwagę. Jestem pewien, że 2000 lat temu ci, którzy krzyżowali Jezusa, zwrócili na siebie uwagę całego świata. Do dziś dzień ludzie wypominają Żydom, że ukrzyżowali Jezusa Chrystusa. Natomiast ci, którzy są bardziej świadomi zależności od Boga, nie będą potępiali Żydów, dlatego że sami musieliby się potępić. Zatem dzisiaj przychodzimy tutaj pełni nadziei. Nadziei, że usłyszymy słowa, które potwierdzą nam: tak, Bóg Cię kocha. Tak, z miłości do Ciebie oddał swojego Syna. Tak, uwierz w to i nie miej wątpliwości. On dokonał za Ciebie zbawienia. W dzisiejszym dniu wielu ludzi zastanawia się nad sensem śmierci Jezusa Chrystusa. Przecież rozmawiamy o tym co rok. Zgadza się? Co możemy więcej powiedzieć? Czy możemy coś powiedzieć nowego? Raczej nie. Treść biblijna od tamtego roku się nie zmieniła. Ale co się zmieniło? Bóg się nie zmienił, Biblia się nie zmieniła, ale człowiek. Co zmieniło się we mnie od ostatniego roku? Co zmieniło się we mnie, kiedy rok temu słyszałem o tym, że Jezus Chrystus oddał za mnie swoje życie? Jak wieść o śmierci Jezusa Chrystusa zmieniła moje życie? Jak dobra nowina wpłynęła na moje życie? Może rok temu nie słyszałem. Może rok temu byłem głuchy. Może rok temu spałem. Może rok temu nie chciało mi się przyjść na społeczność. Może rok temu cokolwiek. Masz dzisiaj okazję słuchać o Jezusie Chrystusie tak, aby za rok powiedzieć: byłem, słyszałem i dokonała się we mnie zmiana. Czy jest ktoś, kto podważy dzisiaj historyczność Jezusa? Czy jest ktoś pośród nas, kto by chciał wziąć się za udowodnienie, że Jezusa nie było? Fajnie. Więc nie musimy się zajmować historycznością Jezusa. Jezus to postać historyczna. Wiele osób już za nas to zrobiło. Josh McDowell, człowiek, który chciał udowodnić wszystko. Wszystko. Nawet to, że Boga nie ma. Nawet to, że Bóg nie umarł. Nawet to, że Bóg nie zmartwychwstał. Wiecie, co się stało? Pod wpływem swoich doświadczeń, poszukiwania, pytania, kopania, nawrócił się. Dlaczego? Bo nie był w stanie znaleźć zbitych dowodów, niezbitych dowodów, które mogłyby potwierdzić, że Boga nie było. Jest mnóstwo dowodów, że Jezus Chrystus. W jednej z książce, a napisał tych książek mnóstwo, zatytułowanej Apologetyka, czyli Obrona wiary chrześcijańskiej. Tam zacytował jednego człowieka, przed którym stawiał te pytania. Prosił, żeby odpowiadali na nie. Zbiór odpowiedzi od różnych ludzi stał się scenariuszem i materiałem do tej książki. Jeden z jego tych osób, który zapytał, odpowiedziały tak. Śmierć Jezusa nie była to śmierć samobójcza, bo nie powiedział: oddaję swoje życie za siebie. Była to śmierć całkowicie dobrowolna. Potwierdzeniem jest Ewangelia Jana. 10:18. Tam jest napisane: nikt mi go nie zabiera, lecz ja siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je zyskać. Tak inaczej otrzymałem od mojego Ojca. Ten człowiek mówi dalej. Jako ludzie musimy cierpieć. On, to znaczy Jezus, nie musiał. Jedno wypowiadane słowo mogło mu uratować życie. Jedno wypowiedziane przez niego słowo mogłoby uratować jego życie. Nie była to zatem śmierć przypadkowa, ponieważ pod wieloma względami była ona przygotowana. Potwierdzeniem tych słów jest z kolei Ewangelia Mateusza, 26, wiersze od 53 do 54. I tam czytamy takie słowa. Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby co najmniej 12 anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Lecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism, że to wszystko ma się stać? Dalej mówi. Nie była to śmierć przestępcy. Nie była to śmierć przestępcy, ponieważ nie potrafiono znaleźć dwóch świadków, którzy by zgodnie zeznali przeciwko niemu. I na koniec. Piłat oznajmił: nie znajduje w nim winy. Ba, nawet Herod nie potrafił przeciwko Jezusowi powiedzieć nic złego. Zatem, cóż to była za egzekucja? Nie było winy. Ale była kara. Chcąc zgłębić troszeczkę bardziej temat ukrzyżowania i śmierci Jezusa, moglibyśmy sięgnąć po bardzo wiele tekstów. Ja do radia się nie nadaję, bo przedłużam, a tam czas jest cenny. Chyba że miałbym zarezerwowaną bardzo długo. Ale dlatego wybrałem pierwszy list, który napisał apostoł Paweł, ponieważ on zbudował swoją własną Ewangelię, własną Bożą Ewangelię w oparciu o ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Dla niego nie ma Ewangelii. Jeśli ktoś z nas dzieli się z innym człowiekiem Ewangelią Bożą i nie mówi w niej o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, głosi inną Ewangelię. Apostoł Paweł był w stanie walczyć za to i nie odpuszczał nikomu, a szczególnie tym, którzy najpierw uwierzyli w Jego Słowo, najpierw przyjęli Jego Ewangelię opartą na ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, a potem, kiedy Paweł zaczął podróżować dalej, zostawił ten kościół, do tego kościoła zaczynali przyjeżdżać goście, którzy zaczęli usługiwać i usługiwali w taki sposób, że totalnie zamieszali im w głowie. Totalnie przekręcili ich sposób patrzenia na Bożą Ewangelię. Wypaczyli Ewangelię do tego stopnia, że ci sami, którzy uwierzyli, że tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego łasce mają zbawienie, to uwierzyli, że jeszcze trzeba się napracować i wypełniać nakaz prawa. Apostoł Paweł w związku z tym, co usłyszał, zobaczył, no właśnie, czy ktoś wie gdzie? Jaki to pierwszy list? Najprawdopodobniej Galacjan. Ani nic takiego. Ale później z chęcią się umówię na herbatę. Galacjan. List do Galacjan. Ja nie wiem czemu, ale od dłuższego czasu ten list cały czas zawraca mi głowę. Ten list non-stop puka do mojego serca. Cały czas, na nowo, i od nowa, i od nowa. Kiedy zaczynam go w jakiś sposób głębiej studiować, zauważyłem, że apostoł Paweł siedmiokrotnie, w bardzo, moim zdaniem, precyzyjny sposób mówi o tej Ewangelii, którą głosi w oparciu o ukrzyżowanie. Chciałbym dzisiaj przeczytać te siedem, ale zwrócić naszą uwagę na dwa. Będziemy czytać z listu do Galacjan. Będziemy czytali od pierwszego rozdziału. Zatem bez żadnego komentarza przeczytajmy kilka fragmentów. Pierwszy rozdział listu do Galacjan, wiersze 3-5. Niech wam towarzyszą łaska i pokój pochodzące od Boga Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. On samego siebie wydał za grzechy, za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Kolejny fragment to znany, bardzo znany, nam dobrze znany fragment, drugi rozdział, 19-21. A przecież ja z powodu prawa umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. Kolejny fragment to trzeci rozdział i wiersze 1-3. Czyli kontynuujemy. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił, was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo? Czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? 10-14, ten sam rozdział. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane. Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistym. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę, raczej będzie ten, kto przestrzega przykazań. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa, przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem zgodnie ze słowami. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak, abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. 5:11. A potem 6:12. 5:11. A co do mnie, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to za co jestem wciąż prześladowany? Wtedy przecież krzyż przestaje być skandalem. 6:12. To ci wszyscy,
którzy chcą wywrzeć na was wrażenie, odnosząc się ze swym ciałem, nakłaniają was, abyście dali się obrzezać. Czynią to tylko po to, żeby uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Jeszcze dwa fragmenty. 5:24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, co zrobili? Ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami. Was ostatni fragment, 14 werset 6 rozdziału. Co do mnie zaś, nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Nie musisz podnosić ręki, zapytany o to, czy wysłałeś życzenia swojej rodzinie, przyjaciołom. Ja to robię. To dobry czas na to, żeby się odezwać. Ostatnio odkryłem też, że moja rodzina, nawet ta z bardzo daleka, chciałaby od czasu do czasu pozdrowić siebie nawzajem. Nie wiedziałem, co zrobiłem, ale utworzyłem na Facebooku grupę rodzinną. Nie wiedziałem, jak to funkcjonuje, ale okazało się, że członkowie mojej rodziny, nawet oddaleni o 100 kilometrów, nawet 1000 kilometrów, postanowili zamieścić tam wpisy. Pozdrawiam całą moją rodzinę. Gratuluję ci synka. I okazało się, że stało się to pierwsze narzędzie informacji na temat rodziny i co tam się u niej wydarzyło. Oczywiście nie wszyscy jeszcze są zachęceni, ale możliwość do podzielenia się pozdrowieniami jest na wyciągnięcie ręki. Apostoł Paweł również miał w zwyczaju pozdrawiać swoje kościoły. Swoje, to znaczy te, w których był. Pozdrawiać. Dla niego było to bardzo ważne, ponieważ to świadczy o pamięci. Ja zauważyłem, że jeśli nie pozdrawiam, to nie pamiętam. Jeśli nie pamiętam, to nie poświęcam czasu. Jeśli nie poświęcam czasu, muszę być logiczny i dojść do wniosku. Trochę mi na nich nie zależy. Nie poświęcam czasu, nie poświęcam uwagi. Nie wysyłam, nie kontaktuję się. Trochę nie mam dla nich czasu. Zaznaczeniem na trochę. W każdym bądź razie pozdrowienia, które apostoł Paweł śle, wcale nie są takie, no właśnie, jakie? Zwykłe. Bo czasami wystarczy dzisiaj kupić kartkę i podpisać. Tak zrobiła, tylko nie mówić, zarządca mojego budynku. Bardzo miła pani i świetnie, że pamięta. Przypięła kartkę do tablicy. To już świadczy o tym, że pamięta. Przeczytałem ją. Jedyne słowa, które pochodziły od niej, napisane własnoręcznie, to był jej podpis. Ale co z tego, skoro za nią ktoś już napisał? Nie trzeba się męczyć, wystarczy podpisać. Dużo to znaczy. Apostoł Paweł w rozdziale pierwszym, w tych pierwszych tych wierszu 3:5, mówi tam takie słowa. Niech wam towarzyszą łaska i pokój pochodzące od Boga naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. On samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Przyglądałem się temu troszeczkę i mogę wyciągnąć co najmniej 5 wniosków. Tylko z tego pozdrowienia. Tylko z tego pozdrowienia. Jak ważne jest czasami pozdrowienie i powiedzieć zupełnie wprost, podzielić się swoją nadzieją. Po pierwsze, Śmierć Jezusa po raz kolejny okazuje się, że miała dobrowolny charakter. Jest napisane, On samego siebie wydał za nasze grzechy. Samego siebie wydał. Czyli wniosek jest prosty. Nikt Jemu tego życia nie odbierał. On sam zdecydował, żeby za nas umrzeć. Ciekawe. On sam zdecydował, żeby za nas umrzeć. Za co umierał? Zgodnie z tym, co jest napisane. Za nasze grzechy, dobrowolnie. Natomiast z drugiej strony było to podyktowane czym? Zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca. Bóg chciał, żeby Jezus umarł. Zatem, czy wina leży po stronie Żydów? Tylko i wyłącznie, skoro było to postanowienie Boga, sam Jezus oddał samego siebie. Jezus natomiast przyjął ten zamiar jako swój własny, ponieważ jego celem życiowym było pełnienie woli Boga. To już zostało powiedziane. Po drugie, śmierć Jezusa była za nasze grzechy. Zgadza się. Za nasze grzechy. Grzech i śmierć towarzyszą sobie razem, tak jakby szły za rękę. Grzech i śmierć. Zazwyczaj w piśmie ten, kto popełnił grzech i ten, kto umarł, to ta sama osoba. Ten, kto popełnił grzech i ten, kto umarł w piśmie, to zazwyczaj ta sama osoba. Zobaczmy, co tu się dzieje. My popełniamy grzech, a umiera Jezus Chrystus. Jest zmiana, ogromna zmiana. Normalnie powinno być tak, że ten, kto popełnia grzech, ten umiera. Normalnie powinno być tak, że jeśli popełniamy grzech, to kto umiera? My. Ale to jest nienormalne. To jest nienormalna sytuacja. Za nasze winy, za nasze występki oddaje życie Syn Boga. Po co? Ciekawo, po co? Po trzecie, co było celem ukrzyżowania Jezusa Chrystusa? Nasz ratunek. Nie wiem, czy widzieliście akcję ratunkową tonącego okrętu u wybrzeży Korei. To kolejna historia, jakże smutna, ponieważ zginęło znowu w jednym czasie tak bardzo wiele osób. Ale mogliśmy w ostatnim czasie obserwować akcję ratunkową. I co? I ci, którzy mieli tam rodziny, modlili się, aby ratownicy uratowali chociaż jeszcze jedną osobę. Może kogoś z członka ich rodziny. Zatem, czym jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu? To nic innego jak akcja ratunkowa. Bóg przeprowadza akcję ratunkową. Ten, kto wierzy, zostaje uratowany. A ten, kto nie wierzy, idzie na dno. Zatem ci, którzy uwierzyli, kiedy nadal toczy się akcja ratunkowa, modlą się, aby tamto wydarzenie miało wpływ. i uratowało życie tych, którzy dzisiaj toną. Po czwarte, łaska. Łaska i pokój. Zobaczmy. Niech wam towarzyszą łaska i pokój. Nie mogłem zliczyć tego, ile razy apostoł Paweł w swoich listach na początku i na końcu używa tego zestawienia. Łaska i pokój. Zastanawiam się, czego życzy apostoł Paweł Galacjanom. Dochodzę do wniosku, że łaska to niezasłużona życzliwość Boga względem nas. Tego życzy apostoł Paweł Galacjanom. Niezasłużonej życzliwości Boga względem nich. Tego życzy apostoł Paweł Galacjanom. Niech Bóg okaże ci życzliwość. Niech Boża życzliwość będzie codziennie z tobą. Niech Bóg okaże ci w twoim życiu swoją życzliwość. Piękne? Jakże wielkanocne. Jakże wspaniałe. I drugie. Pokój. Pokój. No właśnie. Co ma na myśli apostoł Paweł, życząc niech łaska i pokój? Pokój to pojednanie. Czego życzy apostoł Paweł Galacjanom? Pojednania. Moi drodzy, nie życzy się pojednania tym, którzy nie są skłóceni. Nie życzy się łaski tym, którzy ją już posiadają. Apostoł Paweł mówi: niech Boża życzliwość cały czas rośnie i wzrasta wśród was. Niech jej będzie wiele. Niech Bóg okaże się życzliwy dla każdego waszego słowa, dla każdego waszego czynu. A pokój? No właśnie. Jeśli oni zachowywaliby pokój z Bogiem, to po co jest życzyć pokoju? A jednak apostoł Paweł życzy pokoju. Niech pokój, niech Boże przebaczenie, niech przebaczenie stanie się również waszym udziałem między sobą. Między sobą. Każdy z nas. Czy tego potrzebujemy? Czy dzisiaj to są dobre życzenia w tych dniach? Łaska i pokój. Niezasłużona życzliwość Boga oraz pojednanie Boga z nami i ze sobą nawzajem. I po piąte, łaska i chwała w jednym zdaniu. Zobaczcie, niech wam towarzyszą łaska i pokój, a na końcu tego zdania jest, któremu niech będzie chwała na wieki. Zatem łaska i pokój i chwała w jednym zdaniu. To jest treść i sens naszego życia jako chrześcijan. Kto wie? Ręka do góry. Nie, nie podnoście. Ja bym też nie chciał, żeby jakiś kaznodzieja wyciągnął mnie do odpowiedzi. Ale taka jest prawda. Boża życzliwość w naszym życiu oraz pojednanie między nami i między sobą, tak? Jeszcze jedna rzecz sprawia, że przynosimy wieczną chwałę Panu Bogu. Czyli obecność Bożej łaski i Bożego pokoju pośród nas sprawi, że będziemy Bogu przynosili chwałę na wieki. To dlaczego, amen, to dlatego właśnie potrzebujemy łaski i pokoju. Nie naszego, Bożego. Dlaczego? Bo bez tego nie przyniesiemy wiecznej chwały. Niech łaska i pokój, niech pojednanie między nami, niech pojednanie nasze z Bogiem oraz Boża życzliwość, niech ona towarzyszy naszemu życiu każdego dnia, a przyniesiemy Bogu chwałę. Tą wieczną chwałę. Amen. Powstańmy, pomódlmy się.